Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność łączyć się telefonicznie z profesorem Wojtkiem Chrzanowskim z Uniwersytetu Sydneyjskiego. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry Dorota.
Nasi słuchacze znają ciebie z naszej anteny z tematu nanotechnologii i nanocząsteczek. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, w jaki sposób nanocząsteczki mogą zagrażać naszemu organizmowi, naszemu zdrowiu. A w dzisiejszej erze pandemii COVID-19, mówi się o znaczeniu tej całej dziedziny, o ogromnym znaczeniu tej całej dziedziny w tworzeniu szczepionek. Czy możesz nam powiedzieć, jak twoje badania, twojego zespołu mają się do obecnej sytuacji?
Jedną rzecz, jak zapytałaś o nanotechnologię w szczepionkach, jest bardzo ciekawa rzecz teraz z podaniem tej szczepionki też. Bo tradycyjnie będziemy mieli wstrzykiwanie, ale też już są jakby głosy, że może podawać ją, powiedzmy, doustnie przez takie, ja bym powiedział, malutkie, wibrujące płytki, które powodują, że to bardzo dobrze wchodzi do ścian ust i to jest bardzo efektywny sposób. I kolejna rzecz to jest, powiedzmy, to są takie naklejki, plastry, ale z takimi cieniutkimi igiełkami. Te igiełki wchodzą do ciała, rozpuszczają się i one właśnie wkładają w nasz organizm tą szczepionkę. Na tym etapie, ja bym powiedział, wszystko, co jest testowane w większości jako zaszczyki standardowe, tradycyjne, ale jest dużo technologii, które można jak gdyby zatrudnić tutaj, jeśli chodzi o dostarczanie szczepionki, które są jak gdyby pod dużym takim znaczeniem nanotechnologii, one też mogły być uwzględnione tutaj.
A czemu uważasz, że inna forma podania tej szczepionki mogłaby potencjalnie być lepsza? W jakich sytuacjach?
To może być przez dostarczenie jej szybciej, bardziej efektywnie i skuteczniej. Że nie będziesz miała, powiedzmy, że część tego może nie trafić do miejsca, gdzie to powinno trafić.
Czy wiesz o jakichś zespołach, które pracują w tej chwili w Australii nad szczepionką?
Tak, to jest najważniejsze, to jest właśnie CSIRO w Melbourne i oczywiście Instytut Doherty, to jest pan, który dostał Nagrodę Nobla. To są główne dwa instytuty, ale jest jeszcze grupa tutaj w Sydney też pracująca, to jest ogromne konsorcjum międzynarodowe, która właśnie UTS, University of Technology Sydney, są osoby, które są w tej dużej międzynarodowej grupie nad rozwojem szczepionki.
Kiedy twoim zdaniem ta szczepionka będzie na rynku?
To jest świetne pytanie. I to jest tak, jeżeli spojrzelibyśmy na to, co mówią w telewizji, to mówią kilka miesięcy. Ja uważam, że potrzebujemy dłużej. Ze względu na, tak jak mówiłem, nie ze względu na wyprodukowanie szczepionki, ale ze względu na badania te, które muszą powiedzieć, tak, to jest bezpieczne, tak, to możemy wszczepić ludziom. Bo ja bym powiedział, tego typu badania trwałyby kilka lat. W obecnej sytuacji to wszystko się bardzo mocno przyspieszy i ja myślę, że w granicach, powiedzmy, 9-12 miesięcy powinny jakieś efekty tego być. I możemy powiedzieć, tak, będziemy mieli szczepionkę pod warunkiem, że ona jest bezpieczna w tych badaniach. A co się stanie, jeżeli nie jest bezpieczna w tych badaniach? Proces będzie kontynuowany.
Jeszcze się wydłuży.
Tak.
Nad czym twój zespół pracuje obecnie?
Tak jak mówiłem, my koncentrujemy się głównie na regeneracji płuc i funkcji naszego organizmu u tych ludzi, do których doszło do właśnie zniszczenia tych struktur przez infekcję tak naprawdę.
Przez infekcję COVID-19.
Dokładnie.
Kiedy rozpoczęliście te badania?
My zaczęliśmy te badania tak naprawdę nad płucami około 10 lat temu, co było zupełnie niezwiązane z COVID, co było zupełnie niezwiązane z tego typu pandemią, ale tak naprawdę to, co badaliśmy, czyli acute and chronic lung injuries, czyli zmiany płuc w wyniku takich chorób, to jest dokładnie to, co się tutaj dzieje i regeneracja płuc to jest dokładnie to, co jest wymagane, żeby ci pacjenci doszli do siebie. Czyli to jest około, ja bym powiedział, zaczęliśmy około 10 lat temu. Dla nas to, my twierdzimy, że jest to nowa generacja, druga generacja tej komórkowej terapii i ona polega na tym, jeżeli mamy te komórki macierzyste, to one wydzielają takie pęcherzyki. tak naprawdę wszystkie komórki w naszym organizmie wydzielają te pęcherzyki. Te pęcherzyki są wydzielane przez komórki, one są jakby eksportowane i inne komórki w naszym organizmie je odbierają. Ja bym porównał to trochę do takiego systemu poczty. Każda komórka ma swój system poczty i wysyła wiadomości. I druga komórka może te wiadomości odebrać. I teraz możesz sobie wyobrazić, że te wiadomości mogą być pozytywne i negatywne. Ta komórka, która odbiera tą wiadomość, dokładnie w taki sposób reaguje. I teraz jak weźmiemy komórki macierzyste, to one wydzielają, ja bym powiedział, tylko i wyłącznie pozytywne wiadomości. Czyli one na przykład są w naszym organizmie i widzą, że było coś się dzieje, coś niedobrego, jest jakaś choroba, jest jakaś infekcja. I one tam idą i wydzielają te pęcherzyki, które idą do komórek, które są zainfekowane, które są zdegenerowane i one jak gdyby reprogramują te komórki i przywracają je do pełnej funkcjonalności. Więc co my robimy? My hodujemy komórki macierzyste w laboratorium w specjalnych warunkach, pozwalamy im wydzielić te pęcherzyki i wewnątrz tych pęcherzyków, co my mamy? Mamy DNA, mamy RNA, mamy proteiny, mamy lipidy. I to są wszystkie elementy, które są potrzebne do zregenerowania komórki, do zregenerowania tkanki.
Uszkodzonej tkanki.
Uszkodzonej tkanki. Tak naprawdę to jest też potrzebne do wzrostu. To jest też potrzebne do wielu innych funkcji w naszym organizmie. My moglibyśmy spędzić mnóstwo czasu, bo to jest również w mleku matki. Tak jak matka przekazuje właśnie te pęcherzyki do dziecka, przekazując pewne sygnały. Ale w naszym kontekście my bierzemy je z komórek macierzystych, poprzez produkowanie ich w skali laboratoryjnej oraz w dużej skali, później je zbieramy i dajemy je do organizmu. One są malusieńkie, to są nanocząstki też, ale w ich wnętrzu mamy właśnie DNA, RNA, proteiny, czyli białka i te lipidy i one działają dosłownie jak fabryka farmakologiczna, która przekodowuje naszą komórkę, która jest uszkodzona, zdegenerowana i daje jej szansę do ponownego funkcjonowania. Ja czasami porównuję to tak naprawdę do działania kilkudziesięciu lekarstw w tym samym czasie. Jeżeli masz lekarstwo, jeżeli weźmiesz paracetamol na przykład, to on działa na tylko jedną rzecz, na jeden receptor. W przypadku tych pęcherzyków one działają na kilkadziesiąt receptorów w tym samym czasie. Czyli co one robią? One zmniejszają infekcje, one powodują poprawę funkcjonowania błony komórkowej, one powodują regenerację funkcji, zmniejszenie stresu komórkowego. I to jest wiele elementów, które nakłada się razem, co powoduje właśnie tak ogromny postęp i tak przyspieszoną regenerację tych komórek i tkanek, które były zniszczone. I to jest właśnie to, co my proponujemy, żeby dokładnie wziąć te elementy, te pęcherzyki i dać je do płuc, żeby przyspieszyć regenerację płucną.
Kiedyś na przykład dokonywano przeszczepów stem cells, żeby wywołać na przykład regenerację rdzenia kręgowego. Czy w momencie uszkodzeń jakichś komórek nerwowych, które się nie regenerują i które nie są w stanie się odbudować, to przeszczepiało się całe komórki. A ty tutaj mówisz, że wy jesteście w stanie wyhodować te komórki, które produkują te pęcherzyki. Tych pęcherzyków, a to te pęcherzyki powodują, że dochodzi do tej naprawy, nie sama komórka.
Dokładnie.
Czyli tutaj jesteście w stanie, rozumiem, że w takiej hodowli tych stem cells, tych komórek macierzystych, jesteście z takiej hodowli tkankowej osiągnąć no, miliardy tych pęcherzyków, które to już konkretnie dokonują tej naprawy, regeneracji, odbudowy, odnowienia komórek uszkodzonych.
Tak jest. I tak jak powiedziałaś, jeżeli ty robisz przeszczep komórek, jasne, one tam przychodzą, ale w jaki sposób one regenerują tkankę? One nie mają rąk, żeby coś tam naprawić. One właśnie wydzielają te pęcherzyki na miejscu i one doprowadzają te pęcherzyki do tych zepsutych, zdegenerowanych komórek. A my dajemy te pęcherzyki. Jest wiele zalet z tego. Jaka? W jaki sposób musimy wyhodować komórki, żeby je dostarczyć do organizmu? Jest problem z hodowaniem, jest problem z ich przechowywaniem i również dostarczeniem do organizmu.
Czy te komórki to są ludzkie stem cells?
Tak, absolutnie. My bierzemy komórki z łożyska. Czyli mamy specjalne jakby hodowle komórek z tych macierzystych złożyska. I zaraz ci wytłumaczę, dlaczego złożyska.
Ja tutaj tylko wrzucę bardzo szybko i te wszystkie panie, które zdecydowały oddać swoje łożysko, prawda, po urodzeniu dziecka na cele badań naukowych, to już teraz wiedzą, co z tym łożyskiem, jakie pozytywne zastosowanie może mieć jej łożysko, które na przykład zdecydowała przekazać.
I teraz wytłumaczę szybciutko, dlaczego łożysko. Dlatego, że w trakcie ciąży łożysko jest narażone na bardzo duży stres. I teraz ten stres powoduje, że te komórki macierzyste z łożyska, one są bardzo odporne na stres w innym środowisku, czyli na przykład jeżeli je weźmiemy i wsadzimy do innego środowiska, gdzie jest bardzo dużo jakichś toksyn i tak dalej, one są tak naprawdę bardzo odporne, a te pęcherzyki, które wydzielają właśnie komórki macierzyste z łożyska, są bardzo terapeutyczne. I myśmy to potwierdzili, to jest właśnie główne jak gdyby taka innowacja, która pochodzi z naszego laboratorium, gdzie pokazaliśmy bardzo wyraźnie, że pęcherzyki z komórek pobranych z łożyska, tych komórek macierzystych, są bardzo regeneracyjne. Ja to tak troszkę sobie wyobrażam, że przecież to dziecko dostaje właśnie wszystkie sygnały od mamy, więc dlatego te komórki macierzyste na łożysku są właśnie tymi sygnałami.
Są tak genialne.
No właśnie, one powodują, że to dziecko tam rośnie i to wszystko się dzieje. Więc myśmy tak naprawdę z tego jakby konceptu to wzięli i mówimy, jeżeli one to robią, to może one też będą regenerować, jeżeli coś jest zniszczone w naszym organizmie, zdegenerowane. I rzeczywiście one mają bardzo, bardzo terapeutyczne właściwości.
Rozumiem, że potencjalnie szerokie zastosowanie, bo możliwe, że nie tylko akurat w przypadku płuc, tylko też w przypadku innych zniszczonych komórek.
Dokładnie.
One by były terapeutyczne.
Dokładnie. I ja muszę powiedzieć, że właśnie my rozmawiamy teraz w kontekście tego COVID, więc płuca są jak gdyby głównym elementem, ale nasze badania też bardzo wyraźnie pokazują i tak naprawdę my robimy kilka teraz badań na wzrok, na osoby, które straciły wzrok, żeby przywrócić wzrok właśnie dokładnie przez ten sam proces i nagojenie się ran. To są jakby trzy projekty, które mamy. Główny jest na płuca, jest na wzrok, osoby, które straciły wzrok, żeby przywrócić ten wzrok i trzeci element jest właśnie na rany, żeby je regenerować.
W takim razie powiedz mi, kiedy w wyniku waszych badań można by spodziewać się jakiegoś preparatu terapeutycznego na rynku?
Ja bym chciał powiedzieć, że to będzie powiedzmy w przeciągu następnych kilku lat, ale to wszystko tak naprawdę zależy od funduszy. Że jeżeli mielibyśmy wystarczająco funduszy, żeby z tym przyspieszyć troszkę, to ja bym powiedział, że w przeciągu 2 lat powinniśmy być w stanie robić badania na ludziach, ale tak jak mówię, wszystko zależy od funduszy niestety. Czasami nasze organizacje, które fundują badania, mają inne priorytety, nie zawsze widzą niektóre innowacyjne pomysły. Ja nie muszę chyba nikomu tego tłumaczyć i to tak naprawdę zależy w dużej mierze, w jaki sposób my uzyskamy fundusze na dofinansowanie tak naprawdę na te badania.
Czy w obecnym momencie dostaliście jakiekolwiek fundusze z tej puli, która była zorganizowana na COVID-19, na badania na COVID-19?
Niestety nie. Niestety nie, ale aplikujemy jeszcze na jeden, który jest u nas w New South Wales. Druga runda będzie i ten będziemy na pewno aplikować. Na pierwszą rundę nie aplikowaliśmy ze względu na to, że ten call był na nieco inne terapie, ale drugi call będzie na terapię, którą my się zajmujemy i na pewno będziemy aplikować. Jeszcze jest jedna aplikacja wciąż rozważana. Jedną niestety w piątek otrzymaliśmy, że clinical trials, to human clinical trials nie zostało ufundowane. My byliśmy w zasadzie gotowi z tą naszą technologią. Mieliśmy współpracowników na Penn Hospital tutaj i w RPA też, ale niestety nie dostaliśmy dofinansowania.
Niestety się nie udało. A czy mógłbyś powiedzieć mi tak orientacyjnie, ile pieniędzy pochłaniają takie badania na przykład?
Ja powiem, o jaką kwotę aplikowaliśmy na te human trials. To jest około $1 million. I teraz tak, jeżeli pierwsze human trials, badania na ludziach byłyby efektywne, to później jest jeszcze proces produkcji, co będzie około powiedzmy następnego miliona i później następne badania na ludziach, to już jest kwota troszeczkę większa, ale wtedy, jeżeli mamy pierwsze etapy już jakby przeszliśmy i pokazujemy, że to jest bezpieczne, że możemy mieć jakąś efektywność tego, to wtedy już jest łatwiej o dofinansowanie z różnych źródeł.
Czy wy jako Uniwersytet Sydneyjski możecie starać się o dotacje międzynarodowe, czy tylko z Australii możecie czerpać pieniądze?
Możemy międzynarodowe i gdzie tylko możemy, to się staramy. Ostatnio byłem też uwzględniony w jednym grancie w Europie. Grupa z Francji, z którą współpracujemy i zobaczymy.
Dziękuję Ci serdecznie. Moim Państwa gościem był profesor Wojtek Chrzanowski z Uniwersytetu Sydneyjskiego.
Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.